Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Parlament Europejski ma służyć dobru człowieka, przypomnieli biskupi naszego kontynentu obradujący o kwestiach społecznych.
Powstaje partnerstwo zaprzyjaźnionych sanktuariów maryjnych Europy.
W Kielcach dobiega końca Międzynarodowy Kongres Młodych.
9 czerwca witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Niska frekwencja w eurowyborach świadczy o braku ogólnoeuropejskiego społeczeństwa obywatelskiego. Zwrócił na to uwagę przewodniczący Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej Comesse biskup Adrianus van Luyn, gratulując nowym eurodeputowanym. Wyraził też nadzieję, że dialog między Kościołem a instytucjami unijnymi, szczególnie Parlamentem Europejskim, będzie służył ludzkiej godności i dobru wspólnemu.
Holenderski hierarcha zaznaczył, iż słaba frekwencja wyborcza jest tym dziwniejsza, że traktat lizboński przewiduje większe kompetencje dla tej instytucji ustawodawczej. Każe to postawić pytanie tak przed samą Unią, jak rządami krajowymi, partiami, kościołami, czy uczyniono wystarczająco dużo dla wzrostu wspólnej europejskiej świadomości. Zdaniem przewodniczącego Comesse, bezprecedensowy w dziejach ludzkości proces integracji europejskiej nie ma alternatywy wobec takich wyzwań jak głód na świecie, kryzys gospodarczy czy zmiany klimatyczne.
Jeżeli Unia Europejska da adekwatne odpowiedzi polityczne na niepokoje i nadzieje obywateli naszego kontynentu, wypełniać będzie swe pierwotne powołanie. Zwraca na to uwagę prezydium Rady Konferencji Biskupich Europy w oświadczeniu wydanym po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Stojący na czele Rady kardynał Peter Erde i obaj jej wiceprzewodniczący przypominają, że zadaniem nowych deputowanych jest tworzenie w Unii społeczeństwa bardziej sprawiedliwego. Ma być ono oparte na poszanowaniu praw człowieka, godności osoby, wzajemnej współpracy, solidarności i zasadzie pomocniczości, jak też sprawiedliwości i obronie życia. Oświadczenie wydano w stolicy Chorwacji, gdzie trwa spotkanie biskupów naszego kontynentu poświęcone kwestiom społecznym. Sygnatariusze dokumentu wyrażają nadzieję, że kraj ten już wkrótce wejdzie w skład Unii Europejskiej.
Kryzys gospodarczo-finansowy czy tracić nadzieję? To pytanie stanowi temat spotkania europejskich biskupów odpowiedzialnych w episkopatach swoich krajów za sprawy społeczne. Zorganizowała je w Zagrzebiu Rada Konferencji Biskupich Europy. Do stolicy Chorwacji przybyli przedstawiciele 21 krajowych episkopatów naszego kontynentu. Dzielą się swymi doświadczeniami, inicjatywami, problemami i odpowiedziami, jakie na nie dają.
Kościół zawsze czuje się bardzo zobowiązany do zabrania głosu, gdy w grę wchodzą życie i godność człowieka, dobro wspólne, prawo do pracy czy obrona klas słabszych. Wskazał na to gospodarz spotkania, kardynał Josip Bozanić. Arcybiskup Zagrzebia jest równocześnie wiceprzewodniczącym Rady Konferencji Biskupich Europy. Podkreślił on, że Kościół, kładąc nacisk na centralne miejsce osoby, broni publicznego charakteru wiary. Dlatego stale przypomina społeczeństwu wartości, których nie można negocjować, gdyż człowiek sam ich nie ustanowił. Kościół daje wkład w wypracowanie odpowiedzi na problemy społeczne w oparciu o swe dziedzictwo wiary i doświadczenie, stwierdził purpurat.
Kościół uważa politykę i wszystko, co dotyczy życia społecznego, za przynależne do jego służby Bogu, a zarazem w imię Boże człowiekowi, powiedział kardynał Peter Erde. Przewodniczący Rady Konferencji Biskupich Europy wskazał, że człowieka nie można rozdzielać, bo jako osoba stanowi organiczną jedność, dlatego kwestie sprawiedliwości i pokoju należą do misji Kościoła. Niesłuszne jest zarówno oddzielanie Kościoła i wiary, będących rzekomo sprawami prywatnymi, od rzeczywistości społeczno-gospodarczej i politycznej, jak też z drugiej strony sprowadzania kościelnej misji do budowania Królestwa Bożego na ziemi. Oddzielanie ewangelizacji od problemów społecznych byłoby poważnym błędem, zaznaczył prymas Węgier.
W spotkaniu europejskich biskupów bierze też udział sekretarz papieskiej Rady Justitia et Pax, który zwrócił uwagę na potrzebę zastosowania nowych reguł w obliczu obecnego kryzysu gospodarczego. Pokazuje on bowiem, że ekonomia sama nie wystarcza, ale musi się oprzeć na systemie wartości, który wychodzi ponad nią, powiedział w Zagrzebiu biskup Gianpaolo Crepaldi. Mówił też o kryzysie jako okazji, by zobaczyć, że ubodzy są pożytecznym zasobem, a nie obciążeniem dla światowej gospodarki. Zapewnienie ubogim dostępu do rynku leży w interesie samego rynku, stwierdził sekretarz watykańskiej dykasterii zajmującej się kwestiami sprawiedliwości i pokoju.
Tekst wiadomości znajdziesz w internecie www.radiowatykana.org, wybierając program polski.
Jasna Góra wejdzie w skład partnerstwa zaprzyjaźnionych sanktuariów maryjnych Europy obok portugalskiej Fatimy, niemieckiego Altötting, włoskiego Loreto, francuskiego Lourdes oraz austriackiego Mariazell. Uroczysty akt zostanie podpisany prawdopodobnie w Rzymie. Decyzję taką podjęto w Fatimie podczas posiedzenia przedstawicieli Stowarzyszenia Sanktuariów Europy. Celem zacieśnienia współpracy ośrodków kultu jest wzajemna pomoc, a także sprostanie coraz bardziej złożonym wymaganiom współczesnych pielgrzymów i turystów. Ma też symbolizować duchowy wymiar jedności Starego Kontynentu. Inicjatywie towarzyszy wydanie także w języku polskim specjalnej publikacji Sanktuaria Europy.
Partnerstwo zaprzyjaźnionych sanktuariów maryjnych Europy zaprezentowano przy okazji odbywających się w Fatimie dwóch połączonych imprez, drugiego Iberoamerykańskiego Kongresu Miejsc Świętych oraz piątego Międzynarodowego Kongresu Miast Sanktuaryjnych. Wzięli w nich udział zarówno rektorzy sanktuariów, jak i przedstawiciele administracji państwowej czy samorządów.
Podczas spotkania w Fatimie zwrócono uwagę na stały wzrost popularności turystyki religijnej, niezależnie od panującej recesji. Nie oznacza to, że kryzys gospodarczy nie wpływa na funkcjonowanie sanktuariów. Wymaga to dodatkowej troski tak o jakość infrastruktury i usług, jak i o sposób przyjmowania przybyszów. Chodzi zwłaszcza o duchową ofertę proponowaną nie tylko pielgrzymom, ale także turystom, którzy nie zawsze są ludźmi religijnymi. Wśród zaleceń sformułowanych na zakończenie kongresu znalazł się postulat unikania masowości w podejściu do odwiedzających sanktuaria i ich otoczenie. Oznaczałoby to bardziej zróżnicowane, osobiste traktowanie poszczególnych grup i osób w zależności od ich oczekiwań i w stałym odniesieniu do wartości duchowych reprezentowanych przez dane sanktuarium.
Decyzja o zajęciu przez izraelski Urząd Skarbowy funduszy jednej z katolickich instytucji kościelnych, która wywołała wczoraj niepokój co do obecnych negocjacji watykańsko-izraelskich, została odwołana. Powiadomił o tym w Jerozolimie rząd, a w Rzymie ambasada Izraela przy Stolicy Apostolskiej. Wyjaśniając, określono wspomnianą decyzję jako błąd techniczny i nieporozumienie. Jak poinformował ojciec Dawid Jäger z Kustodii Ziemi Świętej, nakaz zajęcia wydany 20 maja dotarł do niego dopiero przedwczoraj. Żydowski franciszkanin wyraził nadzieję, że była to odizolowana inicjatywa niedoinformowanego urzędnika. Również nuncjusz apostolski w Izraelu, arcybiskup Antonio Franco i kustosz Ziemi Świętej ojciec Pier Battista Pizzaballa uznali, że incydent nie jest alarmujący. Sytuacja pozostaje zatem bez zmian, a negocjacje watykańsko-izraelskie mogą posuwać się do przodu.
Peruwiańskie władze oskarżyło terroryzm misjonarza, który pomaga rdzennej ludności Amazonii. Włoskiemu pasjoniście postawiono zarzut organizowania Indian do, jak to określono, walki z władzami. Przeciw zakonnikowi rozpętano szczerczą nagonkę w mediach.
Ksiądz Mario Bertolini pracuje w Ameryce Łacińskiej od 30 lat. Jest obrońcą amazońskich Indian z regionu Jurimagas, zagrożonych wywłaszczeniem przez międzynarodowych inwestorów sektora wydobywczego. Peruwiański rząd utrzymuje, że cała ziemia należy do państwa, chyba że ktoś ma dokument własności, powiedział agencja Aden Kronos ojciec Floriano de Fabis. Przedstawiciel kurii generalnej pasjonistów w Rzymie dodał, że zaledwie 3% rdzennej ludności takie dokumenty posiada. Resztę z łatwością można wysiedlić, karczując tropikalne lasy i udostępniając teren zagranicznym firmom. Wczoraj peruwiańskie władze powiadomiły zakonnika, że jest oskarżony o terroryzm i że stanie przed sądem. Ksiądz Bartolini był sądzony już 2 lata temu. Został uniewinniony, jednak zakomunikowano mu wówczas, że jeśli wyjedzie, to na swą misję nie będzie mógł wrócić. Misjonarz powiedział, że nie opuści ludzi, którym służy. Obecnie poprosił zakonnych współbraci o pomoc, aby miał z czego opłacić adwokata.
Według misjonarzy w ubiegłotygodniowych starciach sił rządowych z protestującymi Indianami zginęło nie, jak mówiono oficjalnie, około 30, ale ponad 100 osób. By utrudnić liczenie ofiar, ciała powrzucano jednak do rzek.
Władze Wietnamu przejęły i zniszczyły kolejny klasztor. Rzecznik leżącej na południu kraju diecezji Long Xuyen potwierdził, że dwupiętrowy budynek braci świętej rodziny z Banam został 4 czerwca zrujnowany. Ołtarz i figury świętych z kościoła wywieziono na wysypisko śmieci. Wybudowany w 1971 roku klasztor był w dobrym stanie. Władze kościelne nie zostały uprzedzone. Nie poinformowano nawet, pod jakim pretekstem zajęto teren.
Zgromadzenie braci świętej rodziny z Banam powstało w 1931 roku w Kambodży, skąd w 1970 roku przeniosło się do Wietnamu. 14 lat później aresztowano tam wszystkich jego członków, oskarżając ich o działalność kontrrewolucyjną. Księży przez lata przetrzymywano w więzieniu bez żadnego procesu. Protesty i petycje o zwrot majątku pozostały bez odpowiedzi.
Kolejna samowola wietnamskich władz potwierdza twardy kurs wobec kościoła katolickiego. W grudniu w diecezji Vinh Long zburzono sierociniec prowadzony przez siostry świętego Pawła z Chartres. Podobne szykany dotknęły redemptorystów, którym nakazano opuszczenie Hanoi. Wietnamskie władze uporczywie odmawiają zwrotu zagarniętej własności kościoła. Komuniści zastraszają ludność i grożą poważnymi konsekwencjami w przypadku ewentualnych protestów. 21 maja wiceprzewodniczący Urzędu do Spraw Wyznań powiedział, że rząd nie zamierza oddawać znacjonalizowanej własności należącej do kościoła katolickiego czy innych wspólnot religijnych. Dla władz kościelnych zburzenie kolejnego klasztoru jest dowodem na poważne łamanie wolności religijnej w Wietnamie.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
W Niepokalanowie odbył się finał 13. ogólnopolskiego konkursu wiedzy biblijnej. Wzięło w nim udział 120 uczniów szkół ponadgimnazjalnych reprezentujących wszystkie polskie diecezje. W tym roku treścią biblijnego konkursu organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana były Ewangelie Synoptyczne. Finaliści zmagali się z 45 pytaniami w części testowej i prawie 70 w części ustnej, ale jak sami podkreślali, w tym konkursie to nie wiedza była najważniejsza.
W zeszłym roku też brałam udział w tym konkursie. Całkowicie moje myślenie się odwróciło do góry nogami. Zaczęłam bardziej rozumieć historię zbawienia, jak Pan Bóg z takiej ciemności wyprowadza człowieka i daje mu coraz głębsze objawienie po prostu o sobie, coraz większą wiedzę, zdolność, żeby człowiek mógł go kochać i jak najpełniej się do niego zbliżać.
Trzech najlepszych laureatów konkursu uzyska indeksy na Katolicki Uniwersytet Lubelski i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W Kielcach dobiega końca pierwszy Międzynarodowy Kongres Młodych. Trwającemu od niedzieli spotkaniu towarzyszy hasło Jan Paweł II z młodymi, a wzięli w nim udział goście z Polski, Włoch, Niemiec i Ukrainy. W programie kongresu znalazły się debaty, nabożeństwa, warsztaty artystyczne i konferencja naukowa, mówi Aldona Kopik z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Mamy bardzo przedydaktyzowane i uczelnie wyższe, i szkoły. Położenie akcentu na tą sferę wychowania i dostrzeżenie tej sfery jest sprawą niezwykle istotną. To, że jest tutaj tyle młodzieży, świadczy o tym, że młodzież chce posłuchać, jakie są ich nowe wartości, w jaki sposób te wartości można urzeczywistniać w dzisiejszym świecie.
Kongres kończy wystosowanie orędzia do młodych oraz musical w wykonaniu włoskich artystów dedykowany pamięci Jana Pawła II, a zatytułowany Papa Boys Forever.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.